Głos wolny. Wolność ubezpieczający. Wspólna audycja Warsaw Enterprise Institute i Radia Wnet. Dzień dobry Państwu. Sebastian Stadolak i...
Witam, Tomasz Wróblewski.
Tak, to pierwsza audycja, którą poprowadzimy jako Warsaw Enterprise Institute w Radiu Wnet.
Witamy serdecznie. Trochę mamy tremy. Głównie tym, że chcemy się jako Warsaw Enterprise Institute zająć, to kilkoma projektami, które na co dzień czym się zajmujemy i które no, są najczęściej czytane, zwracane uwagi, my poza oczywiście bieżącymi, odnoszeniem się do bieżących kwestii i komentowaniem tego, zajmujemy się także publikacją i drukowaniem książek, także trochę tego będzie, ale będziemy się odnosić do bieżących wydarzeń, tego co się dzieje obecnie.
Będziemy chcieć wnieść trochę powiewu wolności, wolnościowych poglądów na polską prawicę.
Żeby go tu brakowało w tym studiu, to bardzo jest swobodnie i przyjemnie.
Zgadza się. To może zacznijmy od takiego tematu, który rozgrzewa Polaków nie od wczoraj. Natomiast pojawi się ponownie w Sejmie. Przeczytałem, że Sejm na najbliższym posiedzeniu zajmie się obywatelskim projektem ustawy Tak dla rodziny, nie dla gender, który dotyczy wypowiedzenia konwencji stambulskiej i zobowiązania rządu do zainicjowania prac nad Międzynarodową Konwencją Praw Rodziny. I tak sobie pomyślałem, jak przeczytałem ten news, że ten dyskurs demograficzny wokół rodziny jest strasznie upolityczniony, jest więźniem ideologii, bo rodzina, jak ktoś użyje tego słowa w dyskursie publicznym, to od razu wiadomo, że to straszny prawak i że zaraz pojawi się obok tego LGBT albo coś w tym stylu. Bardzo trudno to wyizolować do takiego naprawdę merytorycznego argumentu.
No, rodzina to jest fundament zachodniej cywilizacji i trochę z tego to chyba wynika. Znaczy, tu przeskakujemy kilka wątków i jest to bardziej podświadome, ale rodzina jako taka to jest coś, co było najpierw. I najbliższe nasze relacje i więzy, pokrewieństwa i troska i potrzeba ochrony własnej rodziny. Z tego wynikały wszystkie kolejne elementy budowania zachodniej cywilizacji, czyli budowania wspólnoty. Wspólnoty nie budowaliśmy tylko dlatego, że lubimy chodzić razem na kawę i budować fajne relacje do pracy w korporacji, ale przede wszystkim tego, żeby nasza rodzina była bezpieczna. I to się bierze, jeden z fundamentów i tych praw naturalnych to jest poczucie bezpieczeństwa. No to jest jeszcze oczywiście prawo własności, prawo do szczęścia, również takie fundamentalne prawa naturalne, ale to poczucie bezpieczeństwa jako najważniejsze. I z tego wynika ileś konsekwencji, bo skoro chcemy stworzyć wspólnotę, to ta wspólnota musi kierować pewnymi wartościami, tak żeby mogła razem funkcjonować. I tu przez historię, przez całe dzieje ludzkość wymyślała rozmaite narzędzia i mechanizmy, które spowodują, że ta wspólnota będzie trwała. Tak? Od takiego feudalnego pomysłu na wierzę, że jest nasze klasy, grupy społeczne są nadane przez Boga, po takie bardziej już złożone i bliższe nam, gdzie tworzymy pewne formy współzależności demokratycznej, czyli wierzymy w jakieś wartości. John Locke, tolerancja, czyli przede wszystkim czujemy się jako naród, jako wspólnota i możemy przez to tolerować rozmaite zachowania i rozmaite wierzenia, bo nie jest istotne, w co wierzymy, czym się zajmujemy, jakie są nasze poglądy. Najważniejsze jest, że jesteśmy jednym narodem i tworzymy jedno państwo. I z tego chyba wynika ten konflikt, tak? Znaczy, że konflikt idei, gdzie od czasów tak naprawdę rewolucji francuskiej próbowano budować narrację, gdzie mówiono, że ważniejsze są relacje klasowe, tak? Czyli wojna grup społecznych pomiędzy sobą i że konflikt, co potem Marx fantastycznie rozbudował, konflikt klas powoduje postęp i to jest to, co zmienia cywilizację. Tak? A więc czy rodzina jako ten fundament, czy wojna rozmaitych grup w ramach państwa?
No pytanie, czy da się wyłączyć tę rodzinę ze sporu ideologicznego, bo jednak jak się rozejrzymy wśród naszych znajomych, to zarówno ci o lewicowych, jak i o prawicowych poglądach zazwyczaj mają rodziny. Wielu z nich ma również dzieci. W związku z tym nie jest to koncept zastrzeżony tylko dla jednej strony, że tak powiem, podziału politycznego, a mimo wszystko za każdym razem, gdy słyszymy to pojęcie, to wydaje się, ono jest natychmiast właśnie kojarzone z jakimś ostrym, ideologicznym zacietrzewieniem.
No bo rodzina też, patrzymy na inne wskaźniki. Raport, który Warsaw Enterprise Institute teraz właśnie wydaje, którego wynika, że rodzina to także wiąże się z pewnymi postawami. Na przykład najwięcej wielodzietnych rodzin mają przedsiębiorcy, właściciele jakichś przedsiębiorstw, większych firm. Jeżeli chodzi o wiarę, religię, to najsilniejsza jest właśnie w ramach rodzin. Jeżeli chodzi o bezpieczeństwo i takie poczucie, że dzieci czują się bezpieczne i nie wpadają w rozmaite problemy związane z nałogami, to najbezpieczniejsze są w pełnych rodzinach. Rodziny możemy mieć rozmaite. Także to z tym wiąże się wiele rozmaitych i postaw, i zachowań, i obyczajowości. Także to faktycznie jest, jak zawsze było, rodzina mówi o jednym pewnym światopoglądzie również.
No, ta ideologizacja pojęcia, pewnie ona jest związana, tak jak tutaj zresztą to opisujemy, z tymi, powiedzmy sobie, konserwatywnymi aspektami rodziny, tak? Czyli jeżeli, tak jak mówisz, wielodzietna rodzina to jest rodzina przedsiębiorców, no to to faktycznie pewnie nie współgra z lewicowym obrazem świata. W Stanach Zjednoczonych kwestia rozpadu rodziny jest chyba nawet bardziej paląca niż w Polsce. Ekonomistka Melissa Kearney, która na pewno nie jest prawicowa, zadała sobie to pytanie, z czego ten rozpad się bierze i do czego on prowadzi. Chodziła na konferencję, pisze o tym w swojej książce Przywilej dwojga rodziców, z takim podtytułem, jak Amerykanie przestali się zawierać związki małżeńskie i zaczęli się cofać w rozwoju. Więc chodziła na konferencję, zadawała te pytania, za każdym razem, gdy tam mówiono o nierównościach, o ubożeniu klasy średniej, zadawała pytania, czy to ma jakiś związek z rozpadem rodziny. I mówi, że za każdym razem jej właśnie zarzucano, że jest jakąś skrajną konserwatystką, jakąś reakcjonistką wręcz, że ona w ogóle śmie o takie rzeczy pytać. Natomiast ona zbadała faktycznie te kwestie i wyszło jej coś, co wydaje się normalnym ludziom dosyć oczywiste, ale wiadomo, Amerykanie potrzebują badań na wszystko.
Jest więc, dobrze, żeby zbadać, żeby tezy
tak, stawić. Tak, więc wyszło jej, że no, jakkolwiek byśmy nie czarowali rzeczywistości, to bycie samotnym osobą albo bycie w nietrwałym związku przekłada się na gorsze wyniki w każdym aspekcie. Statystycznie oczywiście rzecz biorąc. Zarabiamy mniej, nasze dzieci zarabiają mniej. Nasze dzieci częściej popadają w konflikt z prawem, jeżeli są wychowane przez jednego wyłącznie rodzica. Częściej popadają w różnego rodzaju uzależnienia. I to
nie
są
znaczy,
prawdy...
Oczywiście w rodzinach to się nie zdarza, ale na przykład też taka kwestia, na której to też tego opracowania, które znajdziecie Państwo w naszym raporcie, jest takie rzeczy jak wykorzystywanie seksualne dzieci. Tak? Znaczy, to jest taki jeden z bardzo ważnych celów walki organizacji lewicowych i dobrze, bo z tym oczywiście trzeba to zwalczać wszędzie, gdziekolwiek się pojawia. Molestowanie, wykorzystywanie, seksualizacja dzieci. Natomiast znowu dotyka to najczęściej dzieci niewychowane w pełnych rodzinach. Pełna rodzina to jest ojciec, matka oczywiście, tak? Nie mówimy o nawet daleko już rozwiniętych rodzinach, ciociach, wujkach, tylko mówimy ta podstawowa rodzina.
No właśnie, więc my staramy się zwrócić uwagę, że rodzina ma aspekt nie tylko właśnie ideologiczny, nie tylko związany z postawami religijnymi, ale ma bardzo silny aspekt społeczno-ekonomiczny.
To jest to, co zawsze, bezpieczeństwo. Znaczy rodziny, pełne rodziny to są także, są bogatsze. Są większym narzędziem, dlaczego Warsaw Enterprise, czyli instytut zajmujący się przedsiębiorcą, czym się zajmuje. Bo w sumie pełne rodziny są gwarantem szybszego rozwoju gospodarczego. W pełnych rodzinach więcej pieniędzy pozostaje, tak zwanego rozporządzalnego dochodu, który na przykład rodzice mogą wydać na dzieci, na ich dodatkowe zainteresowania, szkołę, edukację, czy książki, czy nawet wakacje. Ten problem rzadziej występuje, czyli dzieci się lepiej rozwijają i są potem bardziej wartościowymi obywatelami. Jest większa szansa, że dziecko z pełnej rodziny ukończy studia. I to jest ciekawe, że nawet te różnice, jeżeli chodzi o kończenie, o wyższą edukację, są wyraźniejsze, jeżeli chodzi o podział pełna rodzina i niepełna, czyli na przykład samotna matka wychowująca dziecko, niż poziom zamożności. Mhm. Tak? Że częściej dzieci z pełnych rodzin kończą studia niż dzieci z takich niepełnych rodzin. I to niezależnie rzeczywiście od stopnia zamożności, ani regionu kraju na przykład.
Tak? To jest niesamowite, bo my mówimy o tym jako o jakimś wielkim odkryciu. Przecież, tak jak powiedziałem wcześniej, takiemu zwykłemu człowiekowi posiadającemu właśnie rodzinę, stabilną rodzinę, wydają się to rzeczy oczywiste. Jak teraz przełożyć to na praktykę? Bo możemy sobie właśnie wychwalać tę instytucję, podstawową komórkę społeczną, ale mamy coś takiego jak polityka i mamy coś takiego jak różne programy polityczne mające wspierać rodzinę. Jest tysiąc pomysłów, jak to robić. Wydaje się, że żaden z nich do tej pory nie działa, bo małżeństwa są zawierane coraz rzadziej, rozwody są brane coraz częściej wśród właśnie zwłaszcza młodych par. W związku z tym te wszystkie pomysły dotychczasowe chyba spalają na panewce.
No, to trochę jest to kwestia ideologiczna. No, czy my przede wszystkim chcemy wspierać pewne postawy, czyli przede wszystkim kierować, jeżeli już musimy kierować pomoc do rodzin, czy uważamy, że ponieważ w trudniejszej sytuacji jest samotna matka, to trzeba ją bardziej wspierać niż rodzinę. Czy system podatkowy jest tak stworzony, żeby premiować każde dziecko wychowane w domu rodziców? Czy system edukacyjny, czy te wszystko staramy się tworzyć te zachęty i wspieranie społeczne pod kątem rodziny. Ale to jest jedno, bo my wychodzimy z założenia, że w dobrze funkcjonującym państwie, z dobrze skonstruowanym systemem podatkowym i z raczej ograniczoną ilością redystrybucji, czyli od bogatych do biednych, rodzina jako taka sama pomocy nie potrzebuje. Zresztą to widać z tych danych. Pełna rodzina znacznie lepiej daje sobie radę ekonomicznie i raczej będzie zainteresowana tym, żeby praca była pracą, a nie jałmużną, żeby ten dochód zostawał jak najwięcej tego dochodu w rodzinie, a nie był redystrybuowany. I to jest mniejszy problem. Kwestia jest także pewnego myślenia i pewnej filozofii społecznej. Tak? Czy rzeczywiście staramy się budować taką aurę, że rodzina jest wartością, jest czymś, co powiedzieliśmy na początku, tak? Czyli buduje zamożność społeczeństwa, stabilność społeczeństwa, ogranicza przestępczość, pozwala nam lepiej funkcjonować. Czy my o tym mówimy, czy raczej z racji tego, że rodzina kojarzy się bardziej z konserwatywnością, aktywnymi poglądami, podejmujemy rozmaite działania na rzecz jej przynajmniej takiego filozoficznego osłabiania. Tak? Znaczy właśnie mówienia, no, że no, dzieciorób, o rodzinach wielodzietnych, czy raczej mówienie, taki nienowoczesny styl życia. Także to też jest taki psychologiczny aspekt.
Właściwie z tymi kwestiami wiele wspólnego ma książka, którą niedawno wydaliśmy w Warsaw Enterprise Institute, o której porozmawiamy sobie już za chwilę po przerwie muzycznej. Ta przerwa muzyczna będzie wypełniona bardzo interesującym tematycznie utworem zespołu Iron Maiden, którego tekst traktuje, proszę państwa, o słynnej szarży lekkiej brygady w czasie bitwy pod Bałakławą podczas wojny krymskiej, czyli bitwy między Brytyjczykami a Rosjanami.
Niezależnie od przełomowej bitwy, o którym był ten utwór, rzeczywiście przełomowa dla wojny krymskiej, Sebastian go wybrał, ja tylko powiem, że Sebastian poza rozmaitymi talentami jest dziennikarzem, jest wiceprezesem WEA, zajmuje się wszystkimi tematami merytorycznymi, jest również twórcą muzycznym, prowadzi zespół heavy metal, jak się nazywa zespół? Przypomnę.
Screamer Maker.
Okej, tak jak powinien się chyba heavy metal zespół nazywać. Mówię to też o to, że konserwatyzm jako taki często kojarzy się z tym czymś wstecznym, narzekaniem na świat i cofaniem się w przeszłość. Książka, którą właśnie wydaliśmy i którą Sebastian wspomniał przed chwilą, konserwatywna, ale właściwie właściwa strona prawicy, Bena Shapiro, zadaje takie podstawowe pytanie, skąd w naszym świecie jest tyle malkontenctwa? Jak to się stało, że wszyscy żyjemy dzisiaj i mamy takie przekonanie, że coś się kończy, że świat się wali? Bo w zasadzie, jeżeli przyjrzeć się i makroekonomii, i geopolityce, przy wszystkich konfliktach, które są na świecie, to tak naprawdę nie ma ku temu powodów. Ludzie na świecie są bogatsi niż kiedykolwiek. Problemy, zarazy, wbrew pandemii, której żeśmy przeżyli w porównaniu. Niezależnie od przełomowej bitwy, o którym był ten utwór, rzeczywiście przełomowa dla wojny krymskiej, Sebastian go wybrał, ja tylko powiem, że Sebastian poza rozmaitymi talentami jest dziennikarzem, jest wiceprezesem WEA, zajmuje się wszystkimi tematami merytorycznymi, jest również twórcą muzycznym, prowadzi zespół heavy metal, jak się nazywa zespół? Przypomnę.
Screamer Maker.
Okej, tak jak powinien się chyba heavy metal zespół nazywać. Mówię to też o to, że konserwatyzm jako taki często kojarzy się z tym czymś wstecznym, narzekaniem na świat i cofaniem się w przeszłość. Książka, którą właśnie wydaliśmy i którą Sebastian wspomniał przed chwilą, konserwatywna, ale właściwie właściwa strona prawicy, Bena Shapiro, zadaje takie podstawowe pytanie, skąd w naszym świecie jest tyle malkontenctwa? Jak to się stało, że wszyscy żyjemy dzisiaj i mamy takie przekonanie, że coś się kończy, że świat się wali? Bo w zasadzie, jeżeli przyjrzeć się i makroekonomii, i geopolityce, przy wszystkich konfliktach, które są na świecie, to tak naprawdę nie ma ku temu powodów. Ludzie na świecie są bogatsi niż kiedykolwiek. Problemy, zarazy, wbrew pandemii, której żeśmy przeżyli w porównaniu z tym, co się działo przez stulecia, są znacznie mniejszym problemem. Głód, problemy rodzinne, zarazy, to wszystko, jeżeli popatrzymy na statystykę, jest znacznie mniejszym problemem niż kiedykolwiek. I w zasadzie, na przykład, jeżeli chodzi o głód, to udało się go praktycznie zwalczyć poza rejonami, gdzie trwają wojny, czy są jacyś dyktatorzy rządzą. No i pytanie, które sobie zadajemy, skąd nas tak tyle takie przekonanie, że coś w świecie się skończyło, że czeka nas niechybna zagłada, skoro nie widać tego w liczbach, nie widać tego na wskaźnikach makroekonomicznych.
A pewnie mierzymy się swoją miarą, czyli oceniamy swoje życie w kontekście naszych czasów, nie porównujemy się do tego, co było 100 czy 500 lat temu. Przypomina mi się taka scena z serialu Dracula, gdzie tenże Dracula budzi się po kilkuset latach w XXI wieku i pierwsze mieszkanie, do którego trafia, to jest taki wolno stojący barak. Amerykanie mówią na takich ludzi zamieszkujących tego typu baraki white trash. W tym baraku niedomyta kobieta, garnki niepomyte, totalny bałagan, gdzieś tam telewizor gra w tle i ten wampir, który pamięta czasy średniowieczne, mówi: ty musisz być jakąś królową. Ona się patrzy na niego jak na wariata. Przecież ty masz takie komforta, tu masz takie udogodnienia. Na zamku czegoś takiego nie ma. Ona mu tłumaczy, że chyba go pokręciło i żeby wyszedł sobie, bo gada głupoty. Więc mierzymy się swoją miarą przede wszystkim.
Tak, oczywiście porównujemy do siebie i do swoich oczekiwań, które mamy pewnie rozbudowane i chcielibyśmy być jeszcze lepiej żyć, ale tak naprawdę, jeżeli się zastanowimy, to świat nigdy nie był lepszy, zawsze był gorszy i nigdy w historii ludzie nie żyli lepiej niż obecnie. Ale coś jednak się zmienia. Znaczy, to nie jest tak, że to poczucie, ten taki defetyzm znikąd się nie bierze. Jedna rzecz, o której właśnie pisze Shapiro, która się zmienia, to i to jest nawiązanie do tematu, o którym mówiliśmy na temat rodziny, to nasze przekonanie, jakby zawieszenie i wartości, których żeśmy zostali stworzeni, czyli ta wartości sięgające starożytnej Grecji, Arystotelesa, judeo-chrześcijańskie wartości, w których zostaliśmy wychowani i w zasadzie, z których, dlatego zaczynałem od rodziny, wszystko się wywodzi, tak? I cała nasza kultura, nasza cywilizacja, która coraz częściej jest negowana, która coraz częściej jest odrzucana jako zarówno tradycja i historia, jako coś, co przeszkadza stworzeniu nowoczesnego państwa. No i on bardzo długo, Shapiro, zastanawia się nad tym, co to jest ta nowoczesność i on ten temat ciągnie się od czasów Voltaire'a, jeszcze sprzed rewolucji francuskiej i takiego przekonania, że my wszyscy musimy żyć jak jedna wspólnota, a nie jako naród, że trzeba odrzucić wartości narodowe, że konieczne jest przede wszystkim skoncentrowanie się na tej klasie merytokratycznej, najlepszych z nas, którzy będą mówić reszcie społeczeństwa, jak mają żyć. To jest bardzo ciekawy taki wątek i wywód filozoficzny, gdzie on od Voltaire'a przez Marksa po współczesnych ideologów progresywnych wywodzi i pokazuje, że w zasadzie cywilizacja zachodnia, jeżeli cokolwiek przegrała, to nie walkę z ubóstwem, z niewolnictwem, z dysproporcjami, tylko tak naprawdę przegrała walkę idei, że coraz ciężej i częściej wydaje nam się, że nasz świat powinien być inaczej skonstruowany. Taka sprawiedliwość. Wojna płci, wojna ras, jako miernik tego, w jakim kierunku powinna rozwijać się cywilizacja.
No to jest problem społeczeństwa dobrobytu. Jak masz już wszystko, albo prawie wszystko, no to zastanawiasz się, po co się tego dorabiałeś. I już nie pracujesz tak ciężko jak kiedyś i to widać w społeczeństwach zachodnich przede wszystkim, może jeszcze nie w polskim, ale w zachodnich, że mając więcej czasu na myślenie po prostu, a nie mając tego ugruntowania w religii, w jakiejś głębokiej filozofii, nie masz punktu zaczepienia. Zastanawiasz się, no właściwie po co ja tu jestem? Czy tylko po to, żeby wyjechać po raz kolejny w Alpy i wypić kolejnego szampana na Nowy Rok, czy tylko do tego ma sprowadzać się moje życie? I ci ludzie w naszej cywilizacji przestają być w stanie odpowiadać na to pytanie w sposób pozytywny. Mówią, no faktycznie nie ma takich powodów.
Sobie, a propos, skoro już mówimy o tym XIX wieku, jest takie w Wojnie i pokoju, to ustoja, jest taki znamienity fragment, który sobie wynotowałem, to Piotr Bezuchow, który doznaje takiego duchowego przemienienia w więzieniu francuskim i dochodzi do takich wniosków, i to oczywiście pisze Tolstoj, ale Piotr nauczył się nie umysłem, ale całą swoją istotą, swoim życiem, że człowiek jest stworzony do szczęścia, że szczęście jest w nim, acz wszelkie nieszczęścia nie pochodzą z braku, ale z nadmiaru dobrobytu. Dobrobyt, który jest właśnie ogołocony z wiary, z wartości i braku sensu. Nie wiemy, gdzie idziemy. I wtedy pojawiają się osoby, tacy demiurdzy naszego świata, którzy mówią, że celem jest właśnie walka o sprawiedliwość płci albo jakiejś innej tożsamości seksualnej, konflikt pomiędzy, no, i tworzenie sztucznych idei, które powodują, że zatracamy się jako społeczeństwo. Rzecz nie jest nowa, bo to tak naprawdę sięga filozofów jeszcze XIV-XV wieku i Ibn Chaldun, sławny taki arabski filozof, który pisał o tym, że taki model czterech generacji, że pierwsza i druga generacja to są generacje wychowane przez wojowników i mają cały czas w pamięci to, jak ten ich świat, te miasta, państwa powstawały i wiedzą, o co walczą, wiedzą, dlaczego muszą bronić swojej rodziny, dlaczego muszą się trzymać obyczajów i zasad, a potem stopniowo ta pamięć zanika, aż tej czwartej generacji utuczeni zamożnością i dobrobytem, nie wyobrażają sobie, że to mogą stracić i nie widzą powodu, żeby się zbroić, żeby przestrzegać dawnych wartości, tych wszystkich idei, które leżały u zarania tego państwa, czy tego miasta, bo to były takie miasta państwa na południowym Morzu Śródziemnym. I to jest w zasadzie ten sam problem, który ciągnie się od stuleci. I nie tyle, że znajdujemy się w jakimś nowym etapie historii, tylko znajdujemy się w jakim okresie transformacji. Czyli znowu zbyt długi lat pokoju, dobrobytu i takie poczucie społecznego zagubienia i utraty wartości. I to jest jakby przyczynek do tego, co mówiliśmy na początku o rodzinie. Dlaczego przestajemy myśleć o rodzinie i kiedy myślimy o życiu, to przestajemy myśleć w kontekście bezpieczeństwa swoich najbliższych, bo zakładamy, że to już jest raz na zawsze dane.
A to myślicie o oświeceniowi, którzy są takimi trochę czarnymi charakterami w książce Shapiro. Właściwie mieli dobrą intuicję, bo oni byli zazwyczaj dobrze sytuowanymi ludźmi, reprezentantami francuskiej arystokracji. Jak na swoje czasy to był ten 1% najbogatszych Francuzów. I zdążyli już poczuć smak dobrobytu i jednocześnie odrzucić te tradycyjne instytucje w stylu wiary religijnej i mieli intuicję, że trzeba coś zaoferować w zamian. Stąd te ich pomysły szalone, różnego typu, czy socjalizm utopijny, Saint-Simona i tak dalej. Natomiast wydaje się, że w czasach współczesnych, nie ma już nawet prób zaoferowania czegoś konstruktywnego w zamian za tę pustkę, którą wynikającą z odrzucenia tych różnych tradycyjnych instytucji. Że w XIX wieku, w XVIII wieku jeszcze próbowano, a teraz już tylko jakoś tak sobie dryfujemy. Ja nie jestem w stanie wskazać kogoś, filozofa, myśliciela, wpływowego intelektualisty, który by oferował coś pozytywnego współczesnym społeczeństwom.
No nie jest tak. Douglas Murray czy nieodżałowany Roger Scruton jednak potrafili wskazać drogę. Tak? Mówiąc o konserwatyzmie, mówiąc, to nie jest filozofia ani żadna ideologia, konserwatyzm, tylko to jest wykorzystywanie pewnego aparatu myślowego, czyli sięganie do historii, przeszłość i wyciąganie wniosków na przyszłość. Tak? Tylko nie możemy budować optymistycznego programu i programu wartości bez sięgania do przeszłości i bez uznania tych fundamentalnych rzeczy, które stworzyły naszą cywilizację, czyli sięgania po Arystotelesa, po judeo-chrześcijańskie wartości, bez których nie byłoby możliwe stworzenie bogactwa, dobrobytu i demokracji zachodniej cywilizacji. Takie wyrywkowe próby traktowania tej przeszłości, czyli na przykład mówienie sobie o historii, trochę jakiejś takiej ciekawej opowieści, zrównywanie rewolucji amerykańskiej z rewolucją francuską i mówienie, że tak naprawdę to chodziło o bunt przeciwko królowi albo arystokracji. I takie anegdotyczne podejście do historii, które pozwala na przykład odizolowanie wiary z naszych dziejów cywilizacyjnych, czy odizolowanie jakichś pewnych aspektów tej pewnej całości i udawanie, że historia jest tylko anegdotą, a nie lekcją i nauką. Ci, którzy jednak potrafią sięgać do przeszłości i potrafią wyciągać z nich wnioski i starać się te najważniejsze wartości, te prawa naturalne, które nas stworzyły, zaaplikować do współczesności, tworzą jakąś pozytywną drogę i nadzieję.
Jest coś, co łączy znów nas z wątkiem z poprzedniej części naszej rozmowy, czyli z tym wątkiem na temat rodziny. Brytyjski socjolog Rod Henderson ukuł takie pojęcie luxury belief. I tak właśnie w XVIII czy XIX wieku te klasy arystokratyczne, ci najinteligentniejsi ludzie, filozofowie wymyślali nowe systemy filozoficzne mające zalepić dziurę po upadłej religii, tak dzisiaj w to miejsce wchodzą różne ekscentryczne, oderwane zupełnie od realiów poglądy. Właśnie Henderson nazywa te poglądy luxury belief, które spełniają jaką funkcję? Sygnalizowania statusu. Jak studiuję na Princeton, jak studiuję na Oxford, to właściwie oznacza, że mam mnóstwo pieniędzy i trudno się już wyróżnić bardziej. W związku z tym ludzie, którzy, ten nowa arystokracja, te elity, wpadły na pomysł, oczywiście nie był to pomysł na zasadzie, że sobie siedziały i wymyśliły coś takiego, to jest pewien naturalny trend, konstruowania absurdalnych, wewnętrznych, sprzecznych wewnętrznie poglądów i eksportowania ich na społeczeństwo. I co ciekawe, zwraca uwagę Henderson, jak popatrzeć w statystyki, to te osoby, które sygnalizują w ten sposób swój status, nie wiem, na przykład opowiadają, że poliamoria to jest najlepszy model na właśnie związek nowoczesny, bardzo rzadko, prawie nigdy nie podążają za tymi słowami. Zazwyczaj formują tradycyjne rodziny. Z dziećmi to są często rodziny wielodzietne. Natomiast eksportują te swoje ekscentryczne poglądy na zewnątrz. Do klas niższych. I te klasy niższe w swojej naiwności przyjmują te poglądy. I taki przeprowadził eksperyment, który anegdotycznie trochę ilustruje te jego obserwacje. Chodził po kampusach najlepszych uniwersytetów świata z Tinderem. I ustawiał Tinder najpierw na kilometr zasięgu. Pokazywało mu...
Tinder taki do narzędzie do wyszukiwania partnerek
randkowa,
czy partnera.
Tak, aplikacja randkowa. Więc ustawiał zasięg wyszukiwania na kilometr, czyli w obrębie kampusu. No i tam właśnie miał te wszystkie dziewczyny, które chciały eksperymentować, były otwarte na związki poliamoryczne i tak dalej, i tak dalej. Wszystkie te najbardziej szalone idee obyczajowe w opisie były zawarte. Ale gdy tylko rozszerzał zakres wyszukiwania poza kampus, nagle pokazywały się samotne matki, które szukały ojców dla swoich dzieci.
Czyli ojców tych partnerów, tych dziewcząt, które były otwarte wcześniej na inne związki.
Dokładnie tak.
No, to jest właśnie, że oczywiście wszyscy młodzi ludzie eksperymentują i szukają swojego miejsca na świecie, co jest naturalne. Tak samo cywilizacje przechodzą i historie, i państwa, momenty przesilenia i słabości. I to, o czym pisze Shapiro, to, że w tych krytycznych momentach, kiedy już wszystko wali się na świecie, gdzieś ktoś przypomina sobie o tych prawach naturalnych, o tych wartościach, co jednak pozwala być, co jest najważniejsze, co trzyma raz razem, czyli właśnie rodzina, społeczność, naród, które pozwalają wyjść z największych opresji, co pozwala tak naprawdę Ukrainie cały czas bronić się i walczyć o swoje państwo. Takie silne, narodowe przekonanie, że tylko bycie razem i tylko walka o swoją ojczyznę jest w stanie pozwolić im przetrwać. Trzeba ogromnej determinacji, żeby to, żeby wytrzymać. Taki był niemiecki filozof, poeta Henry Heine, zakochał się w dwóch swoich siostrzenicach swego czasu i potem całe życie z tego powodu cierpiał. Nie wiem, nic nie wyszło z siostrzenicami, ale kilka dzięki temu fajnych wierszy napisał. Tak to przeżywał. I Heine go kiedyś ktoś zapytał już pod koniec jego kariery, dlaczego ludzie nie budują już takich wspaniałych katedr. I on miał odpowiedzieć, ludzie w dawnych czasach mieli przekonania, a my współcześni mamy tylko opinię. Do wzniesienia gotyckiej katedry potrzeba czegoś więcej niż opinii. Przypomniało mi się to a propos CPK, Centralnego Portu Komunikacyjnego. Tak? Znaczy, żeby trzeba pewnej determinacji i wiary, i myślenia, pewnej wizji w przyszłość. Ale ta wizja nie bierze się z tego, że ktoś chodził na dobry uniwersytet, czy czytał pozytywne książki, tylko wizja znowu zaczepiona jest w dziejach i w historii, w tych podstawowych wartościach. My jako społeczeństwo, żeby przetrwać, musimy się rozwijać. Żeby się rozwijać, musimy tworzyć rzeczy, które są ekstraordynaryjne. Coś, co wychodzi poza przeciętność, to da Polsce pozycję międzynarodową, trudną do zakwestionowania. To nie mogą już być te podstawowe produkty eksportowe, łańcuchy dostaw do niemieckiego systemu eksportowego, tylko to muszą być nowe rozwiązania. I cała na przykład dyskusja o CPK jest dla mnie o tyle fantastyczna, że dzieli społeczeństwo na tych, którzy wracają do tych tradycyjnych wartości i widzą, że właśnie ta przeszłość, ta historia i nasze wszystkie historyczne doświadczenia każą nam myśleć w przyszłość, być bardziej nowoczesnym i myśleć o niestandardowych rzeczach i projektach, które dzisiaj może wydają się szalone, ale tylko w ten sposób my jako państwo zaczepione gdzieś pomiędzy Rosją a Niemcami jesteśmy w stanie myśleć o swojej przyszłości, rozwoju i dobrobycie, bo mamy właśnie te doświadczenia, mamy tą historię i mamy te podstawowe wartości. Jest ta druga grupa, która mówi, ale po co nam? Po co się tak starać? Po co się wysilać, kiedy można podjechać do Berlina, można podjechać do Amsterdamu i stamtąd się przesiąść gdzieś na inny samolot? Jakby po co wydawać na to pieniądze, kiedy można wydać je na socjal, tak? Można powiedzieć właśnie kobietom, bawcie się dobrze, miejcie dzieci, państwo i tak wam później to wszystko sfinansuje.
Skoro już mówimy i o tradycyjnych wartościach i o gospodarce, tak jakoś naturalnie żeśmy przeszli, to po usłyszeniu przez państwa utworu Judas Priest Private Property, bardziej wolnorynkowego i tradycjonalistycznego zarazem utworu heavy metalowego nie byłem w stanie znaleźć, porozmawiamy o, proszę państwa, rolnictwie. No to łączy i kwestie dostaw, i produkcji, i tradycjonalizmu. Wracamy do audycji Głos Wolny, Wolność Ubezpieczający, i o wolności właśnie krzyczeli rolnicy w trakcie swoich protestów ostatnio tu w Warszawie.
Zanim jeszcze do rolników, powiedzmy, że mamy dwie książki Bena Shapiro, które jeżeli państwo się mieliśmy jakiś fanty zrządzać, ale nie mamy pomysłu, także jeżeli państwo napiszecie na jaki tam jest mail
pomoc@wnet.fm,
to pierwsze dwie osoby dostaną tę
książkę. Prawa strona historii Bena Shapiro. Pierwsze dwie osoby, które napiszą maila. No to wracając do tych rolników, właśnie o wolność im chodzi, tak mówią.
Oczywiście wszyscy, którzy demonstrują i walczą i protestują, to walczą o demokrację i wolność. To do tego, żeśmy się przyzwyczaili, niezależnie jak są na zewnątrz oceniani. Natomiast jest to o tyle, ta fala protestów, która przewija się przez całą Europę, nie tylko przez Polskę, jest o tyle interesująca, że pierwszy raz widzimy taką bezpośrednie powyłączenie decyzji Komisji Europejskiej, kolejnej dyrektywy, z tak szerokim protestem i buntem społecznym, którego już nie sposób ściśnić do jednego kraju, który nie sposób powiedzieć, że jest tylko jakimś ułamkiem naszej rzeczywistości, ale tak naprawdę dotyczy prawie 11 milionów rolników w całej Europie. To jest 1,5% PKB całej Unii Europejskiej. I dyskusja jest o nie tylko przyszłości rolnictwa, ale także pewnego modelu życia i tego modelu państw, a i całej Unii Europejskiej, kim chcemy być. Tak przypomnę, że cały Zielony Ład i dyrektywy, które się znalazły wewnątrz, czy Fit for 55, czy o odzyskiwaniu przyrody, dyrektywa, która mówi o odzyskiwaniu ziem zniszczonych przez cywilizację, w największym stopniu one dotykają rolników. założenie jest takie, że aż do 10% areału powinno być przeznaczone na nieużytki czy tereny podmokłe, gdzie może rozwijać się dzika przyroda. Na początek to ma być 4% wszelkich areałów. Ograniczone ma być wykorzystanie rozmaitych sposobów ochrony roślin. Tak, nie mówimy tylko o nawozach, ale w ogóle także ochrony roślin, co także oznacza zmniejszenie produktywności rolnej. No i w zamian tego Europa powinna otworzyć się na import większej ilości towarów spoza Unii Europejskiej, czyli z Azji, Afryki, no, z Ukrainy, która może już do tego czasu będzie częścią Unii Europejskiej. Oznacza to, że wiele osób, które żyje z rolnictwa, będzie musiało się albo przekwalifikować. Część z nich pewnie zbankrutuje, nie będzie w stanie utrzymać swoich gospodarstw rolnych. Nie ma tutaj tak naprawdę kontrpropozycji. Znaczy, to nie jest tak, że możecie zająć się czymś innym. Tak? Byłeś windziarzem, zawód wymarł, będziesz teraz kolejarzem albo jakikolwiek inny. Tutaj to nie ma jakby kontrpropozycji. Wracamy znowu do tego, co mówiliśmy na początku, że jest to uderzenie w taki najbardziej historyczny i konserwatywną część społeczeństw, bo we wszystkich społeczeństwach rolnicy, farmerzy są tą najbardziej konserwatywną częścią, czyli najbardziej odnoszą się do tej oryginalnych wartości, wartości rodzinnych, małych społeczeństw, solidarności swoich własnego miasta, miasteczka regionalnych. Oczywiście Komisja Europejska i twórcy tego projektu nie mówią, że jest to w jakikolwiek sposób ideologiczne, chodzi o klimat, chodzi o ochronę naszej planety. Natomiast skala takiego projektu, to jak wiele osób ma dotknąć, w jak krótkim czasie i jak dramatycznie, każe zadać sobie pytanie, dokąd zmierza Unia Europejska. Nie tylko co stanie się z rolnictwem, ale w ogóle jaki jest pomysł na przyszłą Europę.
To kwestia rolnictwa jest znacznie szersza niż tylko i wyłącznie Zielony Ład w rolnictwie. Wydaje się, że ten model, który został przyjęty w 1962 roku w ramach wspólnej polityki rolnej, jest całkowicie nieadekwatny do tego, jak funkcjonuje kapitalistyczna gospodarka. Rolnicy to są biznesmeni, przedsiębiorcy, którzy dostarczają pewne produkty na rynek. Natomiast ktoś kiedyś wpadł na pomysł, że ten rynkowy, czysto fenomen, jakim jest produkcja żywności, należy wtłoczyć w karby nie tylko uregulowań, ale też bardzo silnych transferów socjalnych, dopłat z wielu różnych przyczyn. Natomiast wydaje się, że to jest zupełnie nieadekwatne do wyzwań współczesności. A to wciąż jest 1/3 budżetu Unii, to wciąż jest wspólna polityka rolna.
No tak, to jest ogromne koszty. Znaczy, rzeczywiście stworzono z tego system, nie mając jakby pomysłu, jak stworzyć wolny rynek w rolnictwie, ze względu na to, że oczekiwania i roszczenia rolników w rozmaitych segmentach. Tak? I rzeczywiście stworzono z tego pewien skansen w wielu przypadkach, gdzie uprawa ziemi stała się w zasadzie dochodowa dzięki temu, że jej się nie uprawia, czyli się dostaje jakieś subsydia, że dopłaty do hodowli zwierząt, których w zasadzie nie ma jakby ekonomicznego sensu, a to jest no, w Hiszpanii, w Portugalii, ogromne dopłaty do produkcji, do hodowli zwierząt, których tak naprawdę nie można, są nieekonomiczne, tylko po to, żeby utrzymywać tych ludzi w takich fikcyjnych ramach. Także te zmiany idą coraz głębiej i tak naprawdę idą do tego, żeby zmienić cały krajobraz, jeżeli chodzi o rolnictwo. W Polsce oczywiście jest to bardziej skomplikowane. Wynika to także z konfliktu i obaw rolników przed zalewem tańszej żywności, na co tak naprawdę Unia Europejska też nie ma żadnej odpowiedzi, ponieważ Unia Europejska nie zajmuje się zmianą wspólnej polityki rolnej. nie zajmuje się tym, jak ma wyglądać ta wspólna polityka po wejściu Ukrainy do, jeżeli wejdzie Ukraina do Unii Europejskiej, tylko zajmuje się tym, jakby osłabiać rolnictwo jako segment ekonomicznie i fizycznie, tak? No bo będzie coraz mniej ludzi mogło być tam zatrudnione.
Przy czym nie to jest celem bezpośrednim. Bezpośrednim celem jest walka o klimat.
Tak, tak. Znaczy za każdym razem mówimy, że to chodzi o klimat. Zresztą przy takim projekcie ESG, czyli Environment Social Governance, czyli program, który jest z kolei do monitorowania, jak strategie przyjmują korporacje i firmy, też niby chodzi o klimat. Tak? Tak. Przy czym często są to strategie narzucane takim firmom, jak firmom prawniczym, księgowym, które wiadomo, że ani tego klimatu nie poprawią, ani go specjalnie nie zepsują. Niemniej muszą wykazywać się, co robią dla walki z ociepleniem klimatycznym. To są koszty idące w miliardy. Dzisiaj 20% budżetu Unii Europejskiej jest wydawanych na projekty wyłącznie klimatyczne. 60% czasu temu jest poświęcone. Kwestie klimatyczne dołączane są do każdego, do każdej dyrektywy, do każdego projektu. I oczywiście nie mamy wątpliwości, że następuje ocieplenie klimatyczne. Sami to odczuwamy na co dzień i widzimy. Natomiast skala tego, to jest pytanie, czy skala jest proporcjonalna.
No my będziemy niedługo publikować kolejną książkę właśnie w tej tematyce. Mhm. Bjørna Lomborga o tytule False Alarm, która z jednej strony przyznaje, że w której autor z jednej strony przyznaje, że mamy do czynienia z globalnym ociepleniem czy ze zmianami klimatu, ale mówi, że to nie jest nawet jeden z pierwszych trzech najważniejszych problemów dla ludzkości do rozwiązania. Mówi po prostu, żeby trochę przystopować, wziąć zimny prysznic i przyjrzeć się, co i gdzie można naprawdę poprawić w funkcjonowaniu społeczeństw, gospodarek. Może sobie o tym porozmawiamy więcej w kolejnej audycji. Nasze audycje będą emitowane co miesiąc. Mam jeszcze dwa ogłoszenia na koniec. Po pierwsze, podałem zły adres e-mail, także powtórzę teraz go już w poprawnej wersji. pomoc@radiownet.pl. Jeśli ktokolwiek chce otrzymać od nas dwie książki, dwie pierwsze osoby otrzymają książkę Bena Shapiro o tytule Prawa strona historii. Wystarczy napisać maila na ten adres. Może być w tytule po prostu Shapiro albo Ben i my już będziemy wiedzieć, co z tym dalej zrobić. A drugie ogłoszenie to niestety audycja Tomka Wybranowskiego, która miała być teraz, czyli Muzyczna Polska Tygodniówka, ze względów technicznych no niestety się nie odbędzie. Także dziękuję za ten pierwszy nasz tutaj czas spędzony wspólnie z Państwem jako Wej i słuchacze w netu.
Dziękujemy serdecznie i zapraszamy za miesiąc.
Za miesiąc. Do usłyszenia.